Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 6 grudnia. W Sejmie trwa saga wiatrakowa. We wczorajszej Energii do Zmiany Robert Tomaszewski i Julia Cydejko omawiali aspekty legislacyjno-polityczne ustawy o mrożeniu cen energii. Dziś razem z Janą Sawicką i Wojtkiem Szackim rzucimy temat pierwszej kontrowersyjnej ustawy przygotowanej przez sejmową większość na szersze tło. Zapraszam na rozmowę o rychłym końcu miesiąca miodowego koalicji, która niebawem utworzy rząd. Zapraszam na nasłuch. Janno, Wojtku, zacznijmy proszę od przyczyn. To znaczy, co się stało, jak znaleźliśmy się w miejscu, w którym się znaleźliśmy, a przede wszystkim jak znalazło się w tym miejscu przyszła koalicja rządząca. I zanim odpowiecie na to pytanie, to od razu powiem, że my nie będziemy wchodzić w szczegóły samej tej ustawy. Tutaj jeszcze raz namawiam do odsłuchania Energii do Zmiany, gdzie jest to wszystko bardzo ładnie opowiedziane przez Roberta i Julię. No ale też wszędzie można znaleźć informacje na temat tego, co się dzieje z tą ustawą. My skupimy się raczej na przyczynach i implikacjach tego stanu rzeczy. Więc przyczyny.
Pierwszą przyczyną są zagrywki PiS-u związane z przeciąganiem oddania władzy nowej koalicji rządzącej. Jesteśmy teraz na początku grudnia. Wybory odbyły się 15 października, czyli minęło 1,5 miesiąca, a PiS wciąż nie oddał władzy. Natomiast zbliża się początek nowego roku i wraz z tym początkiem nowego roku musi wejść szereg przepisów, żeby Polacy nie musieli się mierzyć z jakimiś niedogodnościami związanymi z nowym rokiem. Jedną z ustaw, które wiadomo było, że nowy rząd będzie musiał przyjąć szybko, była ustawa o mrożeniu cen energii. Ponieważ rząd jeszcze nie powstał, a w Sejmie zaszły zmiany, to znaczy weszli nowi posłowie, utworzyła się nowa sejmowa większość, przyszli rządzący przedstawili ustawę o mrożeniu cen energii jako ustawę poselską. No to nie mogła być ustawa rządowa, to znaczy mamy nawet ustawę rządową, ale rządzi rząd Morawieckiego i ustawę w tej sprawie przedstawił rząd Morawieckiego. Natomiast przyszli rządzący chcieli mieć własną ustawę, dlatego jest to projekt poselski, przygotowany przez zaplecze partii czy klubów parlamentarnych, a nie rządu. Więc bez takich narzędzi analitycznych i bez zaplecza eksperckiego, którym normalnie dysponują rządzący, przygotowując tego typu ważne projekty.
No ale to tutaj ja bym od razu przeskoczył do innej przyczyny i wydaje mi się, że to akurat nie jest wina PiS-u. Znaczy wydaje mi się, że jednak jest problem z zapleczem eksperckim w polskich partiach politycznych i tu nie wskazywałbym palcem na żadną konkretną partię, bo wydaje mi się, że ten problem jest obecny tak naprawdę w każdej partii. No trochę jest tak, że w sytuacji, w której Platforma przykładowo szła do władzy, no to nagle okazało się, że wszyscy pracownicy, albo prawie wszyscy pracownicy Instytutu Obywatelskiego, czyli teoretycznie think tanku partyjnego, który powinien siedzieć i przygotować te wszystkie ustawy, mają 1000 innych zadań na głowie, bo idą do rządu, będą tworzyli to czy tamto ministerstwo. No i trochę nie ma takich ludzi, którzy tam siedzą, jakichś legislatorów, jakichś prawników, którzy są płaceni przez partię i którzy mogą siedzieć i spokojnie przygotować, albo mogli siedzieć i wcześniej przygotowywać te ustawy. I jeszcze raz chciałem podkreślić, to nie chodzi o Platformę, to nie chodzi o PiS, nie chodzi o PSL. Każda z partii tak naprawdę ma z tym dosyć duży problem, to znaczy nie ma takiego ekosystemu eksperckiego, który powinien być, żeby pomagać tym politykom dobrze stanowić prawo.
Tak, to nawet nie chodzi o to, że wszyscy pracownicy Instytutu Obywatelskiego nagle skupiają się na tworzeniu przyszłych ministerstw, po prostu tych pracowników od dawna było bardzo mało. Ten instytut działał w bardzo okrojonym składzie i w bardzo okrojonych obszarach. Tak naprawdę skupiał się na dwóch obszarach akurat związanych z tą ustawą, bo to jeden z nich to była energetyka, ale rzeczywiście no, takiego zaplecza eksperckiego brakuje polskim partiom.
Zastanawiam się, to jest trochę obok, ale to jest pytanie, które często pada i z którym my się tak naprawdę chyba jakoś jak dłużej nie mierzyliśmy i to jest pytanie do ciebie, Wojtek, to znaczy, czy rzeczywiście uważasz, że fakt, że PiS przeciągnął tak długo to oddawanie władzy i zrobił to wszystko zgodnie z przepisami i z konstytucją, natomiast zrobił to też w sposób oczywisty, złośliwie i wbrew zdrowemu rozsądkowi, bo wiemy, że rząd Morawieckiego nie powstanie. Jak to wpłynęło na spójność i na sytuację w tej koalicji? Znaczy, czy to jest tak, że rzeczywiście ten okres bezkrólewia, ten okres przejściowy, to interregnum jakoś popsuło szyki koalicji.
Nie wydaje mi się. Znaczy, w woli maleńkiego sprostowania rząd Morawieckiego powstał i nawet we wtorek było ostatnie jego posiedzenie. Teraz premier... No,
przepraszam, rzeczywiście mogłem to przegapić.
Tak, przegapili to zresztą wszyscy dziennikarze tygodnika Sieci, wszyscy dziennikarze tygodnika Gazeta Polska. Jakoś nikt tego rządu nie zauważa, więc trochę się tobie nie dziwię. Odniosę się jeszcze na sekundę do tego, co mówiliście. Ja jeszcze jak byłem w Gazecie Wyborczej, to słyszałem wielokrotnie, że różne partie mają szuflady pełne ustaw i gdy tylko dojdą do władzy, to szybko zamienią Polskę w kraj mlekiem i miodem płynący. I to się nigdy nie działo, nawet jak te partie dochodziły do władzy. Po prostu, jeśli jesteś w opozycji, nie możesz mieć szuflad pełnych dobrych projektów, ponieważ nie masz całego tego zaplecza, który ma rząd. Jesteś skazany albo na pracę własnych posłów, którzy się średnio znają na pisaniu prawa i to jest zresztą jak najbardziej zrozumiałe, a trochę jesteś skazany na ekspertów zewnętrznych i tutaj dochodzimy do jednej z pewnie z tych przyczyn tego chaosu, bo jeśli zlecasz napisanie ustawy na zewnątrz, to ryzykujesz również, że ta ustawa, że ten projekt będzie zawierał różne rzeczy, które niekoniecznie tobie się podobają, albo takie, które są może i zgodne z twoją intencją w jakiś sposób, do jakiegoś stopnia, ale za to są ryzykowne politycznie.
No szczególnie jeżeli zlecasz to nie jednej osobie, tylko wielu osobom, tak jak zdaje się było w tym przypadku, że tutaj różne osoby i różni eksperci przynosili swoje pomysły i powstał z tego taki mały Frankenstein ustawowy.
Tak, nawiasem mówiąc, i to już odpowiadam dokładnie na twoje pytanie o PiS, nikt, a w szczególności PiS, nie kazał politykom przyszłej koalicji zlepiać dwóch tak naprawdę zupełnie różnych projektów. Jednego tego, który rzeczywiście wymagał pewnego pośpiechu, czyli kwestii mrożenia cen energii od przyszłego roku, który nie budzi zresztą specjalnie żadnych oporów. Podobną ustawę szykował PiS. Tutaj prezydent też nie będzie miał zapewne wątpliwości, czy ją podpisać. A z drugiej strony dolepiać do niej skomplikowanej kwestii wiatraków i liberalizacji farm wiatrowych. To już była radosna twórczość przyszłej koalicji. Ewa Milewicz, jedna z najlepszych dziennikarek, z jaką miałem w życiu do czynienia w Gazecie Wyborczej, powtarzała w takich przypadkach, że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł i w niczym więcej. I tutaj moim zdaniem ten pośpiech i chęć zrobienia takiej sztuczki legislacyjnej to jest jedna z praprzyczyn tych kłopotów.
A ja myślałam sobie o tym problemie zlepienia tych dwóch ustaw, bo o tym, że one mogą być zlepione, no ja słyszałam od dawna, nasi analitycy to przewidywali już dawno, że prawdopodobnie przyszła koalicja rządowa dołączy ustawę wiatrakową do tej mrożącej ceny energii, żeby móc to przepchnąć u prezydenta, żeby prezydent podpisał kwestię wiatraków. Ale wydaje mi się, że no, na pewno jest tutaj ten kłopot dołączania do jednej ustawy drugiego problemu, co przez przyszłych rządzących było wielokrotnie krytykowane w praktykach przeszłych rządzących Zjednoczonej Prawicy, ale wydaje mi się, że komunikacyjnie można by to znacznie lepiej ograć, to znaczy nie tworzyć ustawy o mrożeniu cen energii, do której są dolepiane wiatraki, tylko stworzyć ustawę Tani Prąd, która opowiada o tym, jak obniżymy ceny prądu i energii elektrycznej dla Polaków. W przyszłym roku będzie to po prostu zamrożenie cen, za co zapłaci przede wszystkim Orlen, jak wskazuje ta ustawa obecna, ale mamy też plan na to, żeby docelowo prąd był po prostu tańszy, bo uwolnimy możliwość tworzenia energii wiatrowej. Można to było stworzyć całościowo, lepiej sprzedać komunikacyjnie i przekonać opinię publiczną, że ta ustawa w podobnym kształcie miałaby rację bytu.
Totalnie się zgadzam i też uważam, że tutaj było popełnione dużo błędów komunikacyjnych, aczkolwiek one zostały popełnione ze względu też, wydaje mi się, na ten pośpiech. To znaczy tutaj właśnie to nie było tak, że ktoś usiadł, zastanowił się, wymyślił i tu pewnie przejdziemy do jeszcze jednej, kolejnej przyczyny, tylko że rzeczywiście to było wszystko robione na prędce, różni ludzie przychodzili, sklejali, wszyscy ci ludzie, którzy tworzyli tę ustawę, zajmują się w tym samym czasie tysiącem innych rzeczy, bo jest szereg innych spraw i ustaw w Sejmie, są komisje, które się tworzą, są ministerstwa, które się tworzą, w sensie naprawdę ci ludzie biegają od jednego tematu do drugiego i tutaj to była po prostu jedna z 10 rzeczy, które danego dnia robili prawdopodobnie i myślę, że tu był ten problem. Natomiast wracając do tego, co mówił Wojtek, i to jest taka przyczyna, którą bym nazwał kohabitacyjną, ja tutaj bym nie wskazywał winnych, to znaczy wydaje mi się, że to trochę jest tak i trochę tak będzie, że prezydent będzie nieprzychylny tej większości, temu rządowi, będzie, jest to wpisane w grę polityczną, tak naprawdę w każdym kraju, w każdej demokracji, rzucał kłody pod nogi, natomiast ten rząd będzie próbował ogrywać tego prezydenta i to też jest wpisane w tą grę polityczną, na przykład sklejając dwie ustawy. Jeżeli coś mi tu nie gra, To nie współgra mi to dobrze z narracją Szymona Hołowni o tym, jak będziemy wspaniale i przejrzyście tworzyć legislację, jak to będzie wyglądało. Natomiast daleki jest to od ideału dobrej legislacji, natomiast wydaje mi się, że jest to dosyć naturalne i normalne i że takich sytuacji będzie więcej, bo tak ten rząd będzie musiał kombinować, mówiąc brzydko, żeby ogrywać prezydenta, który z kolei będzie kombinował, jak ograć ten rząd.
Naturalne może tak, normalne, to już bym może odrobinę polemizował, ale jedźmy dalej.
Zapytałbym was jeszcze o wątek tutaj partyjny, o Szymona Hołownię, ale bardziej chyba też o Polskę 2050. Znaczy, wydaje mi się, że jednym z problemów było to, że ten temat był u Pauliny Henning-Kloski, która nie ma wielkiego doświadczenia ani ministerialnego, ani legislacyjnego, ani komunikacyjnego. I wydaje mi się, że jedną z przyczyn, jednym z problemów to jest jednak właśnie ten brak doświadczenia, ale też krótka ławka. Znaczy jedna historia to są ci eksperci, których żadna partia nie ma, ale druga historia to jest jednak nowe ugrupowanie, nowa partia, która wchodzi do Sejmu, dostaje bardzo trudne zadanie. Prawdopodobnie Paulina Henning-Kloska tak naprawdę też nie miała jakiegoś dużego wsparcia z wewnątrz partii, została rzucona na głęboką wodę. No i w mojej ocenie, nie wiem czy utonęła, ale na pewno pięknie nie popłynęła na tym.
Tak, no tutaj trzeba jednak kawałek tej historii opowiedzieć, to znaczy przypomnieć to, że zdecydowana większość tej ustawy była tworzona przez ekspertów związanych z Koalicją Obywatelską, a Polska 2050 odpowiadała de facto głównie za tę część związaną z uzależnieniem odległości wiatraków od poziomu hałasu, które one wytwarzają. Rzeczywiście to była jedna z dwóch głównych kontrowersji dotyczących tej ustawy. Druga to była kwestia wywłaszczeń, która już leżała w gestii ekspertów związanych z Koalicją Obywatelską. Natomiast w tym momencie Paulina Henning-Kloska jest uważana za główną winną kłopotów związanych z tą ustawą. Już nie wiem, kto ukuł hasło Lex Kloska, ale ono dosyć szeroko funkcjonuje w przestrzeni medialnej. I rzeczywiście Paulina Henning-Kloska dosyć jest osamotniona w tłumaczeniu się z tego, dlaczego te przepisy wyglądają tak, a nie inaczej. I widać tutaj właśnie słabość Polski 2050 w tym, że nie ma tutaj wsparcia politycznego, jakiegoś takiego silnego lidera, który by przyszedł i opowiedział tę historię tak, żeby wyborcom było łatwiej zrozumieć i żeby wyborcom było łatwiej przekonać do tego, jakie racje stały za tym, żeby te przepisy stworzyć tak, a nie inaczej. Też wydaje mi się, że powinniśmy sobie tutaj powiedzieć, że żaden z tych przepisów nie jest jakiś szalenie kontrowersyjny. To znaczy te zapisy mają swoje wytłumaczenie. Nawet jeżeli brzmią w uszach wyborców i osób, które się nie orientują w kwestiach energetycznych dziwnie czy niepokojąco, to każdy z nich ma swoje uzasadnienie i tu nie ma jakichś kwestii, które są szczególnie oburzające. Problem z tą ustawą jest taki, że osoby za nią odpowiedzialne nie potrafią tego w sposób przekonujący wytłumaczyć opinii publicznej, w związku z czym teraz muszą się wycofywać z jej zapisów.
No ja tutaj odrobinę może przejaskrawię, ale można to ująć tak, że Polska 2050 wygląda jakby jedynym jej celem było umieszczenie Szymona Hołowni na stanowisku marszałka Sejmu, a cała reszta to są jakieś takie przydatki i niespecjalnie znaczące sprawy. Udało się, Szymon Hołownia jest gwiazdą tego parlamentu, ma srebrny przycisk i tak dalej, i tak dalej. No a cała reszta, no to już tak niech się toczy. I to osamotnienie Pauliny Henning-Kloski, którą no, bronią teraz koledzy i koleżanki z partii, ale nie wyglądało to najlepiej.
Nie wygląda to najlepiej. Rzeczywiście ten bukiet na ręce kwiatów wręczany jej na sali sejmowej przywołuje inne podobne sytuacje, inne bukiety, które niekoniecznie zwiastowały świetlaną przyszłość dla osób obdarowywanych. Natomiast ja bym nie rozgrzeszał Pauliny Henning-Kloski z kształtu tej ustawy słowami, że to eksperci Koalicji Obywatelskiej ją przyniesie. To znaczy, ja mam w głowie ten obrazek wrzucony na portal X, gdzie Paulina Henning-Kloska siedzi z takim zapracowanym wzrokiem na taką kupą dokumentów i pisze, że jedni udają, że rządzą, a inni pracują. Więc ona trochę wzięła to na siebie. Ona wręcz jak dyskutuje z osobami, którzy krytykują tą ustawę, wpisuje sobie ten hashtag Lex Kloska. Chodzi mi o to, że ona popełnia dużo błędów komunikacyjnych i że trochę tak jest w polityce. I to jest właśnie to doświadczenie. I to jest to, czego ci posłowie muszą się nauczyć, że jeżeli ja chcę dać twarz i chcę zgarnąć wszystkie zasługi za jakieś przedsięwzięcie, za jakąś ustawę, no to muszę też mieć świadomość tego, że to się wiąże z pewną odpowiedzialnością. To znaczy, jeżeli ja składam jakąś ustawę, to jest drugorzędne, kto mi ją napisał i kto mi ją przyniósł. Ważne jest, że ja się pod nią podpisuję i ja za nią biorę odpowiedzialność. I trochę o to mi chodzi, że mam takie poczucie, że to jest ten brak doświadczenia i to są te błędy komunikacyjno-polityczne, które popełniła Paulina Henning-Kloska i przed którymi nie uchronili jej koledzy i koleżanki z partii czy z zaplecza tej partii.
Tam jest jeszcze więcej takich kwiatków, bo ja pamiętam, że tak, w tym bukiecie na samym początku tej kadencji słyszeliśmy o tym, jak blisko będą współpracowały i jak federacyjne będą kluby PSL-u i Polski 2050. Każdy z nich ma w nazwie człon Trzecia Droga. Zdaje się, że tutaj nie było w sprawie akurat tej ustawy, która jakoś żywotnie dotyka interesów również PSL-u i wyborców PSL-u. Nie było żadnego porozumienia i tutaj PSL stoi z boku i trochę gra we własną grę. Poza tym, no trudno mi pojąć, jak to jest, że partia Szymona Hołowni, która bardzo długo mówiła o swoim zielonym konserwatyzmie i ochronie przyrody, nagle firmuje projekt ustawy, w której jest mowa o tym, że te wiatraki mogą powstawać również w okolicach terenów chronionych. My rozmawiamy o projekcie, którego już w tym momencie nie ma. Tutaj może wyjaśnijmy słuchaczom, takie didaskalia wprowadźmy, że ostatecznie ta część ustawy przepadła i wrócą do niej być może rządzący.
Ostatecznie
kiedyś.
To my nie wiemy, bo trwają prace teraz i za chwilę.
Ale na to wygląda.
Rusza tak komisja, na której PSL zdaje się, że miał zgłaszać swoje poprawki, ale to nas prowadzi właśnie do kolejnej przyczyny i kolejnego problemu, który spowodował, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, to znaczy to są te gierki koalicyjne. I zanim przejdziemy do rozmowy na temat dużych i mniejszych, czyli relacji pomiędzy Koalicją Obywatelską a mniejszymi partnerami, no to wydaje mi się, że tutaj też rzeczywiście ten PSL jest dosyć istotny. W sensie mam wrażenie, że coś tu bardzo nie zagrało, tak jak mówi Wojtek. No, nie do końca rozumiem, jakim cudem PSL nie uczestniczył w tworzeniu tej ustawy, a jeszcze do tego w tym momencie sprawia wrażenie, jakby się trochę od tego odcinał i mówił, że to nie jest nasz błąd, nie jest nasza wina, nie jest nasz problem.
Tak, posłowie PSL, z którymi rozmawiałam, mówią, że oni przed momentem, w którym ustawa wpłynęła do Sejmu, nie widzieli tego projektu i rzeczywiście nie mają z tym nic wspólnego. Z tego, co słyszymy, przedstawiciele PSL nie biorą udziału w naradach koalicjantów, co dalej zrobić z tym projektem i zapowiadali, że będą składać odrębne własne poprawki na komisji, na której będzie procedowany ten projekt, jeszcze w momencie, kiedy to był duży projekt, w którym były i mrożenie cen energii i wiatraki. Wydaje mi się, że to może być takie działanie PSL-u, z którym będziemy mieli do czynienia częściej, bo PSL zorientował się, że pojawiła się przestrzeń po prawej stronie, że PiS słabnie, Konfederacja jest słaba i oni mają szansę na zagarnięcie części konserwatywnych wyborców, którzy mogą się zniechęcać właśnie do PiSu czy Konfederacji. I żeby to było możliwe, w niektórych sprawach mogą i zapewne będą się dystansować od reszty koalicji, żeby podkreślać swoją odrębność, żeby podkreślać, że my tutaj jesteśmy reprezentantami tych bardziej konserwatywnych wyborców.
A skoro jesteśmy przy PiSie, od którego zresztą też zaczynaliśmy tę rozmowę, chociaż dotyczy ona czegoś innego, no to tutaj partia Jarosława Kaczyńskiego pokazała jakąś moc narracyjną, że oni wciąż potrafią jednak trochę namieszać w mediach i wśród odbiorców tych mediów, bo to przecież PiS zaczął straszyć wywłaszczeniami, to PiS zaczął straszyć, że jest to ustawa napisana przez lobbystów, że to jest ustawa napisana pod interesy koncernów niemieckich, być może na zlecenie w ogóle Niemców. I nawet jeśli te zarzuty są w 99% nieprawdziwe, albo nawet jakby są całkowicie nieprawdziwe, no to to, że koalicja przyszła, ustąpiła i wycofała się z tych przepisów, no to jest jednak jakieś zwycięstwo PiSu i to, że argumenty PiSu były przepuszczane nie tylko przez te media, które jeszcze wciąż są pod ich kontrolą, czyli telewizję publiczną, ale również przez Polsat i w jakiejś formie przez TVN, no to też pokazuje, że PiS jest wciąż jakoś tam w tej przestrzeni medialnej silny i umie wywołać zamieszanie wśród rządzących, przyszłych.
Wydaje mi się, że to tak jest i tak będzie. PiS jest dobry w ataku, dosyć słaby w obronie, więc to jest to, co będziemy obserwować przez najbliższe miesiące, jeżeli nie lata. To znaczy, że PiS będzie starał się nie dać zepchnąć do obrony, bo w tej obronie czuje się dużo gorzej i z drugiej strony koalicja rządząca będzie starała się cały czas w ten PiS bić po to, żeby to PiS musiał się bronić, a z kolei PiS będzie, co też jest dosyć naturalne i tak to działa i tak opozycja funkcjonuje, będzie cały czas atakował rządzących, kolejne ustawy, kolejne polityki, które będą wprowadzane przez przyszły rząd. Wracając do tego PSL-u i nawiązując do tego, co powiedziała Aśka, myślę, że tu jest jeszcze jedna rzecz, która się trochę ujawniła i którą też będziemy doświadczać w najbliższym czasie. To znaczy PSL, wydaje mi się, też się zorientował, że dobrze mu robi bycie tak nawet nie jedną nogą, ale jednym palcem u nogi poza tą koalicją i sugerowanie, że jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, istnieje taki świat, w którym może, jeżeli nasze postulaty nie będą brane pod uwagę, no to zastanowimy się, czy nie powinniśmy pomyśleć o ewentualnej kiedyś w przyszłości może zmianie partnera koalicyjnego. I tutaj mam poczucie, że cały czas jest ta gra. Oczywiście jak Władysław Kosiniak-Kamysz idzie do TVN-u i rozmawia z Moniką Olejnik, to nigdy w życiu czegoś takiego nie powie, ale pojawiają się takie sygnały i pojawiają się posłowie. Zdaje się, że Stefan Krajewski coś powiedział idącego w tym kierunku, a to był akurat, on nie wykluczył komisji śledczej w sprawie afery wiatrakowej. Widzę twoją minę i wiem, że to nie o to chodzi. Natomiast chodzi mi o to, że ten PSL cały czas gdzieś będzie tak jednym malutkim paluszkiem sugerował, że słuchajcie, no musicie jednak się z nami liczyć. Bo jak nie, to się wszystko może zmienić i my to możemy wszystko postawić na głowie.
Tak, a ja tu jeszcze wspomnę o Lewicy, która również jest bardzo, bardzo cicho w tej sprawie. Ja pamiętam, z jednym z liderów Lewicy rozmawiałem, gdy ta afera się zaczynała rozkręcać dopiero. I on powiedział, wiatrak nie, to my z tym nic nie mamy wspólnego, nic nie wiemy, to proszę dzwonić do naszych kolegów z Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, a my nic nie wiemy. Więc tutaj widzimy, jak te różne partie koalicji przyjmują różne strategie. Widzimy też, co robi teraz Donald Tusk i Koalicja Obywatelska, jak zgrabnie ten problem został przerzucony w całości na Paulinę Henik-Kloskę, która dała, tak jak mówiłeś, ku temu dobry pretekst, no ale ja pamiętam również, jak Borys Budka jeszcze pierwotnie bronił tej ustawy.
Proponuję, żebyśmy zamknęli listę przyczyn i przeszli do implikacji, bo ładnie mi się to składa. Dla mnie taką dosyć nieoczywistą może, a może oczywistą implikacją tego jest, że mimo wszystko i wydaje mi się, że tak będzie w tym okresie jeszcze przez jakiś czas, to jest tak, że różne kryzysy i różne problemy będą budowały największego koalicjanta, czyli Platformę. I mam takie poczucie, mam taki obraz przed oczami właśnie tej takiej, bo pierwszej konferencji prasowej w Sejmie wokół tej ustawy wiatrakowej, gdzie stoi po środku Borys Budka. Po jednej stronie ma Miłosza Motykę z PSL-u, który wygląda jakby nie do końca wiedział, o czym jest ta konferencja prasowa. Po drugiej stronie ma Paulinę Henik-Kloskę, która wygląda jakby się właśnie zorientowała, że wdepnęła w jakiś duży problem. A po środku jest ten Borys Budka, który jest doświadczonym politykiem, wie co mówi i zbija kolejne pytania i na nie odpowiada. Jest jakiś taki dosyć asertywny i merytorycznie dyskutuje z pytaniami i z zarzutami wobec tej ustawy. A na tym obrazku rzeczywiście nie ma nikogo z Lewicy. I teraz jak patrzę właśnie na ten obraz, no to trochę to jest takie i wydaje mi się, że trochę to takie będzie, że ta Polska 2050, no fajni mili, ale nie zawsze wszystko świetnie ogarniają. Trochę są nowi, trochę są nieopierzeni, a poza tym wiadomo, Szymon Hołownia w tym momencie nagrywa podcast, więc nie ma go i nie wiadomo z kim porozmawiać. PSL, no fajnie, trochę nie wiadomo, w co oni grają, a poza tym prawdopodobnie ten ich wiceminister zamiast zajmować się tymi wiatrakami, to teraz zastanawia się, jak ogarnąć Lasy Państwowe, bo mam pewne podejrzenie, że w tych czasach, kiedy Polska 2050 i Platforma pisały tę ustawę, to PSL siedział i zastanawiał się, jak poprzekładać klocki w Lasach Państwowych. Choć nie wiem tego na pewno.
Insynuacja.
To jest insynuacja. Przyznaję się, insynuuję ironizując. Wreszcie jest ta Lewica, której po prostu nie ma i z tego, co słyszałem, no to jest jeden człowiek o supermocach analitycznych i intelektualnych, Dariusz Standerski, który niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy finansów publicznych, mieszkalnictwa, cyfryzacji, czy kwestii środowiskowych, tudzież energetyczno-klimatycznych, to ten Dariusz Standerski leci, żeby gasić pożary jako przedstawiciel Lewicy. Bardzo fajnie, super, że Lewica ma takiego kompetentnego polityko-analityka, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest trochę za mało i że tam też brakuje kadr, więc czy nie macie tak, że jednak ten kryzys i te kryzysy będą budowały najsilniejszą partię, największą partię z największym doświadczeniem i jednak mimo wszystko z największym zapleczem eksperckim.
Myślę, że tak może być. Ten kryzys pokazał przewagę Koalicji Obywatelskiej pod kątem doświadczenia politycznego, zaplecza eksperckiego, ale też właśnie zaplecza, jeżeli chodzi o silnych polityków, którzy są w stanie wyjść i wytłumaczyć wyborcom w prostych słowach, o co chodzi. I myślę, że też jest nauczką dla przyszłego rządu, że teraz oto będziemy już tworzyć ustawy w KPRM-ie pod nadzorem Rządowego Centrum Legislacji I to będzie moment, w którym partnerzy koalicyjni będą mieli jakąś swoją przestrzeń. Jeżeli macie coś do powiedzenia, jeżeli chcecie coś wnieść do danej ustawy, to zróbcie to tutaj, przedyskutujmy to tutaj, bo teraz ten projekt będzie rządowy, wszyscy bierzemy za niego odpowiedzialność, ale my dbamy z zapleczem KPRM-u o to, żeby tam wszystko było dopięte, miało ręce i nogi, żeby była porządnie zrobiona ocena skutków regulacji, przeprowadzone konsultacje. My o to zadbamy i my będziemy trzymali nad tym pieczę. I to będą politycy i urzędnicy, blisko współpracujący przede wszystkim z Donaldem Tuskiem.
No i skoro przy Tusku jesteśmy, no to tutaj gdzieś właśnie na końcu pojawia się ten lider, kierownik, który posprząta, który powie, jak ma być. I były te wszystkie konferencje, wypowiedzi, a potem Donald Tusk wyszedł. Zdaje się, to była jakaś wspólna konferencja z Szymonem Hołownią. I Donald Tusk powiedział, że on zapewnia, że żadne niepokojące przepisy w tym projekcie się nie znajdą. I to była zapowiedź tego, co się wydarzyło później, czyli rzeczywiście, że ten projekt gdzieś chwilowo przynajmniej utknie, a jeśli wróci, to już na pewno w mocno zmienionej formie. Tu widać też przewagę Platformy Obywatelskiej, koalicji taką medialną, bo widać, jak to jest opisywane, widać, czyje jest na wierzchu, czyj przekaz jest na wierzchu, widać te wszystkie teksty oparte o anonimowe źródła, że na przykład Paulina Henik-Kloska może się pożegnać ze stanowiskiem ministerki klimatu. Krótko mówiąc, jest oczywiste, że tutaj Koalicja Obywatelska gra we własną grę i że popatruje na tę partię Szymona Hołowni jako na taką mniejszą sojuszniczkę, ale i konkurentkę.
No dobrze, to tak. Zbierając te implikacje i pytając was o następne, rozumiem, że jedna to jest taka, że będzie rosło to centrum decyzyjne, które będzie przy Platformie i przy Donaldzie Tusku, że o czym rozmawialiśmy wcześniej, wydaje mi się, że tu nie ma co wchodzić też głębiej w ten szczegół, bo to jest w miarę oczywiste. Będą siłą rzeczy konflikty w tej koalicji, gdzie każdy będzie grał w swoją grę i tak to jest w rządach koalicyjnych, a szczególnie w rządach składających się z czterech partnerów koalicyjnych. Będzie taki moment i może to jest akurat jakaś taka pozytywna implikacja dla tej koalicji, znaczy, że to są takie pierwsze koty za płoty, no, że oni muszą się nauczyć, muszą popełnić te błędy, muszą się na tych błędach sparzyć i muszą wyciągnąć z tego wnioski i pod względem tworzenia prawa, komunikowania, zarządzania kryzysowego. Wydaje mi się, że tutaj też jest duża lekcja do odrobienia z zarządzania kryzysowego, więc to jest jakby jakaś taka implikacja. Czy widzicie jakieś inne implikacje, które wynikają z tego całego zamieszania, z tej zawieruchy dla przyszłych rządów tej koalicji?
To ja jeszcze nawiązując do tego wzmacniania się Platformy, chciałam zwrócić uwagę na Polskę 2050, która w związku z tym kryzysem w rządzie moim zdaniem osłabnie. To znaczy zdaje się, że Paulina Henik-Kloska pozostanie kandydatką na ministerkę klimatu, natomiast po tym kryzysie nie będzie silniejsza, tylko będzie słabsza i wszyscy jeszcze bardziej będą jej patrzyli na ręce. I będziemy teraz mieli do czynienia z dosyć słabą ministerką klimatu, a wcześniej Polska 2050 zapowiadała, że chciałaby mieć wicepremiera do spraw klimatu. Czyli zjazd od tych wcześniejszych aspiracji do tego, z czym będziemy mieli do czynienia, jest dosyć spory. Jak widzę jeszcze, jak zarządza tym kryzysem Szymon Hołownia, który opowiada na swoich licznych konferencjach o tym, co się będzie dalej działo z tą ustawą w Sejmie, to mam poczucie takiego rozjazdu między Szymonem Hołownią, który stoi na czele Sejmu, jest marszałkiem, a partią, która pozostaje osamotniona. To znaczy, moim zdaniem ten kryzys nie uderzył w Szymona Hołownię, bo on wciąż jest tym popularnym liderem, popularnym marszałkiem, który zmienia oblicze Sejmu i który opowiada, jak to przyszła koalicja będzie sobie radzić z kolejnymi ustawami, czym będziemy się zajmować. I staje się jakby trochę liderem zupełnie innej instytucji, a Polska 2050 zostaje z dwoma ministerstwami i z osłabionym zapleczem, bez lidera politycznego i widać, że komunikacyjnie nie zawsze sobie świetnie radząca, będzie musiała się jakoś tym wszystkim odnaleźć i poradzić sobie bez jasnego przywództwa.
Wydaje mi się, że to w ogóle jest temat, o którym będziemy rozmawiać. Myślę, że już chyba to nawet zapowiadałem, ale zrobimy rozmowę w przyszłości na temat tego, jak będzie wyglądała Polska 2050 z marszałkiem, ale bez generałów. Bo to jest trochę o tym, to znaczy o sytuacji, w której Szymon Hołownia wzbił się gdzieś w przestworza, ale zostawił gdzieś całą tą swoją strukturę i całą tą swoją partię. I
nie podciągnął taborów.
Nie podciągnął taborów i to jest też pytanie, jak to jest widziane i postrzegane w partii. W tym momencie oczywiście wszyscy na pewno są zachwyceni tym, że w rankingach zaufania Szymon szybuje, że w kolejnych sondażach Polska 2050 też wypada świetnie, no ale tak naprawdę co z tego, żadne wybory raczej nas nie czekają w najbliższym czasie, a problem jest struktura i myślę, że głębszy niż ten czy tamten odczyt tego czy tamtego sondażu. Zostawmy taką politykę partyjną, zostawmy tę koalicję, porozmawiajmy może trochę też o tym, jakie są inne implikacje wynikające z tej zadymki.
No, ktoś w ogóle mógłby się zastanowić, po co my tak długo rozmawiamy o jakimś projekcie, który przepadł, prawdopodobnie przepadł w każdym razie, który w dodatku był jednak, no umówmy się, raczej niszowy i no nie jest to sprawa pierwszorzędna z punktu widzenia Polski i jej przyszłości.
I ja tu ci się wetnę i podbiję to, co mówisz. Też mam poczucie, że cała ta afera została rozmuchana i że te momenty, kiedy Sebastian Kaleta twierdzi, że mamy tutaj do czynienia z aferą Rywina 2.0, no to jest to dosyć groteskowe.
Spora inflacja słów. To prawda.
Natomiast
mam zarazem silne przekonanie, że jest to bardzo interesujący przypadek, który pokazuje, jak to nasze życie koalicyjno-partyjne będzie wyglądało w całej tej kadencji, że to jest taki teaser przed resztą kadencji. Zaglądamy na chwilę za kulisy i oglądamy making of właśnie tej koalicji. Jednym z objawów tej afery, powiedzmy, jest również koniec ulgowego traktowania dotychczasowej opozycji przez media, które do tej pory jej sprzyjały. I nagle, i to mogło być szokiem dla tych polityków, są traktowani bardzo ostro przez wielu dziennikarzy z różnych redakcji, które niewątpliwie były antypisowskie przez ostatnie lata i które pomagały opozycji przy kampanii. Różne media i różni dziennikarze mają swoje linie redakcyjne, mają swoje sympatie, więc przy czwórczłonowej koalicji będzie tak, że prawdopodobnie któraś z tych partii będzie miała trochę łatwiej, któraś będzie miała trochę trudniej. Pojawia się zupełnie nowa atmosfera w relacjach między mediami a partiami koalicyjnymi. Wraz z odejściem PiS od władzy, wraz z przejęciem rządów przez Donalda Tuska, będziemy mieli całkiem nową sytuację właśnie na linii dziennikarze, politycy przyszłej koalicji.
Mi się wydaje, że ten kryzys pokazał, że nowy etap relacji z mediami może być przede wszystkim trudny dla mniejszych koalicjantów Koalicji Obywatelskiej, którzy mają gorsze i słabsze relacje z mediami liberalnymi.
Pytanie, czy zgadzamy się z Wojtkiem, że ten miesiąc miodowy się skończył? I ja się chyba zgadzam, to znaczy, że ten moment tego zaczadzenia i zapraszania Szymona Hołowni, żeby rozmawiać z nim o srebrnym przycisku, no bardzo miły, fajny, ale tak naprawdę to, co się wydarzyło i może to jest dobrze, to że po prostu wróciła polityka i może gdzieś tam wraca jakiś porządek medialny, który będzie nieidealny, w którym różni dziennikarze, różne redakcje będą miały swoje mniejsze, większe sympatie i tak już będzie, bo tak jest świat skonstruowany. Ale przynajmniej niektórzy dziennikarze będą zadawali trudne pytania też ugrupowaniom, do których jest im bliżej niż bywało wcześniej, kiedy inne ugrupowania były w rządzie. Ja mam jeszcze jedną implikację, o której rozmawiałem z kimś i też powiem to wprost, bo też wydaje mi się, że to jest dosyć naturalne i zapytam was o wasze zdanie. To jest kwestia kontaktów z biznesem. To znaczy, nie mam żadnej wiedzy, a wręcz mam dosyć dużą pewność, że to nie jest tak, że to był Lex Siemens i że tutaj niemieckie korporacje pisały tę ustawę dla Koalicji Obywatelskiej czy Polski 2050. Natomiast uważam, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że w procesie stanowienia prawa trzeba rozmawiać ze wszystkimi interesariuszami i ważnym interesariuszem, na przykład w takim obszarze jak energetyka, będą firmy i koncerny energetyczne i że to nie jest tak, że możemy funkcjonować w takim świecie, gdzie politycy tworzą prawo, zupełnie nie oglądając się na biznes. Znaczy biznes jest elementem tej układanki i z tym biznesem też trzeba rozmawiać. Natomiast to, co jest ważne, to żeby ta rozmowa toczyła się w świetle kamer, a przynajmniej w sposób zorganizowany, przejrzysty i w taki, że my tą rozmowę będziemy widzieć. Moja obawa jest taka, że na samym początku tych rządów doszło do sytuacji, w której podniósł się krzyk, że tutaj lobbyści i biznes pisali ustawy za polityków, co spowoduje, że w przyszłości każdy polityk Platformy zastanowi się 4 razy przed rozmową, nawet koszerną i zgodną z zasadami stanowienia prawa z przedstawicielami biznesu. Utrudni to relacje pomiędzy biznesem a rządem, co spowoduje, że te relacje przejdą do sfery szarej, bo zawsze one będą i zawsze będzie tak, że ten biznes będzie chciał mieć wpływ i będzie miał wpływ, bo taki jest świat skonstruowany znowu. W związku z czym te relacje zamiast dziać się w sposób uporządkowany, normalny i cywilizowany, bo wrócimy do jakichś dziwnych lat 90., dziwnych lobbystów i afer i aferek.
I wszystko będzie ukrywane, a na koniec i tak wyjdzie na jaw, bo też tak świat jest skonstruowany, że to zwykle jednak jakiś procent z tych spraw wychodzi na jaw.
A dla mnie no to jest też ta sama nauczka, o której już mówiłam wcześniej. To znaczy ta ustawa była przygotowana w dziwny sposób przez przyszłych rządzących, którzy jeszcze nie mają rządu, ale przyszłości chcą uporządkować system legislacyjny i chcą, żeby ustawy były szeroko i jawnie konsultowane, żeby proces tworzenia ustawy był jawny i biznes jako interesariusze będą mieli też dostęp do konsultacji społecznych. I rozumiem, że nie wiem, jaka będzie szara strefa i czy będzie się rozwijać, czy nie, ale na pewno ta biała strefa, czyli te konsultacje, będą wyglądały lepiej niż dotychczas i tutaj przestrzeń do rozmowy na pewno będzie poszerzona.
Słuchajcie, to podsumowując tak. Pierwszy mój wniosek jest taki, że tak naprawdę ta afera jakąś wielką aferą nie jest. Jest rzeczywiście zbiorem błędów legislacyjnych, komunikacyjnych, które jest do naprawienia i wydaje mi się, że trochę to jest tak, że z różnych względów, ale też ze względu właśnie na ten okres, w którym jesteśmy i na to, że wszystko było takie miłe i słodkie, ona została rozdmuchana ponad stan rzeczywisty. Dwa, wydaje mi się, że też jest to sytuacja, która powinna teoretycznie nauczyć ileś osób i polityków, i przyszłych ministrów, i ich otoczenie, i ekspertów, i ludzi zajmujących się komunikacją, jakich błędów nie popełniać, więc to jest też naprawdę taki dobry przykład czegoś, co się nazywa z angielska lessons learned, to znaczy jakie wyciągnąć wnioski z tego bałaganu, żeby do takich bałaganów w przyszłości nie dopuszczać. I tu ktoś mi powiedział ostatnio coś, co zostało ze mną i wydaje mi się być rzeczywiście dosyć trafne, to znaczy, że będąc w opozycji, radzisz sobie z kryzysami i zarządzanie kryzysowe polega na reagowaniu. Będąc w rządzie, to na czym się musisz skupić, to jest na przeciwdziałaniu kryzysom i przygotowywaniu się i funkcjonowaniu w ten sposób, żeby do kryzysów nie dopuścić, a przez to, że ta koalicja jest gdzieś między opozycją a rządem...
To zabrakło jednego i drugiego.
Nie jednego ani drugiego. No i trzecia sprawa, i to też jest coś, na co warto patrzeć, i to jest to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to znaczy, jakie są efekty długofalowe i jakie ten bałagan ujawnił jednak strukturalne problemy w samej koalicji i wewnątrz partii, i w relacjach pomiędzy poszczególnymi partiami. I to jest też pewien przedsmak tego, co będziemy widzieć, bo te konflikty będą, te problemy będą, te kryzysy będą i te bałagany też będą i taka będzie ta polityka. I to jest ten moment, w którym ja mówię, że to jest chyba dobrze, bo weszliśmy w taki świat, w którym wróciła polityka, może wrócą media i będziemy się zajmowali tym, czym się powinniśmy zajmować, a nie będziemy siedzieli i się zastanawiali, czy to już jest koniec świata, czy jeszcze nie, czy koniec demokracji, czy jeszcze nie i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.